Dzień dobry wieczór, Piotrze. Filmotekarium zaczynamy.
Tak, i trzeba powiedzieć, że dzisiaj trochę przełamujemy tradycję, bo na półmetku wakacji odchodzimy od seriali, odchodzimy od klasyków, by omówić kinową nowość, ponoć w naszym kraju bardzo popularną, czyli film Longlegs, w Polsce znany jako Kod Zła. Czyli, Marku, kolejny raz mamy do czynienia z bezpośrednim tłumaczeniem tytułu Long, czyli Kod, i Legs, Zła. Film równie dziwaczny jak to, co przed chwilą powiedziałem, ale zanim przejdziemy do oceny, to może byśmy powiedzieli, co się tam w nim dzieje, bo tam się dzieje dużo. Oczywiście nie opowiemy wam całego filmu, żeby wam nie zepsuć zabawy, ale tak naświetlimy, co się tam wydarzyło. To może ja zacznę, co?
Okej. Okay. Myślę tylko, że a propos tytułu, to zaznacz, że żartowałeś.
To zaznaczam, że żartowałem. W pierwszej scenie widzimy, jeszcze przed planszą z tytułem, widzimy dziewczynkę, która zauważa, że pod jej dom zajechał samochód. I kiedy ona wychodzi na dwór, by zobaczyć, kto to, no to okazuje się po chwili, że to jest tak ani klaun, ani Freddy Krueger, coś tak po środku. Ktoś jak Violetta Villas, jakby członek zespołu Kiss. A w rzeczywistości jest to Nicolas Cage, ucharakteryzowany, trochę też przypomina postać z filmu Maska Lwa, nie wiem, czy pamiętacie. No i wtedy wchodzi plansza tytułowa i już potem zaczyna nam się film. W kolejnych scenach poznajemy główną bohaterkę, agentkę specjalną FBI Lee Harker, którą cechuje niezwykle silnie rozwinięta intuicja, a niektórzy by powiedzieli, że jest to czynnik psi, że ona jest po prostu trochę jasnowidzem. Takim nieformalnym jasnowidzem, FBI to niby wie i korzysta z jej usług przy sprawach, powiedzmy, trudnych. No i tak też trafiają na sprawę Longlegsa, tajemniczego mordercy, chociaż to nie jest do końca dobre słowo, Marku, bo to nie do końca jest morderca, to jest tak jakby inspirator przypadków kryminalnych z udziałem całych rodzin. Chodzi o przypadki zbójstw rozszerzonych, specjalnie tak powiedziałem. No i ta Harker otrzymuje dostęp do akt i układa sobie historię w całość. Okazuje się, że to oczywiście ma jakiś tam sens wewnętrzny, one się układają, te przypadki, w całość i zawierają w sobie pewien kod związany z dniem urodzin córek ofiar. Dodatkowo Longlegs kimkolwiek jest, bo początkowo mamy wrażenie, że jest istotą paranormalną, zostawia na miejscu zbrodni takie liściki. Liściki wiadomości zaszyfrowane i chyba dlatego właśnie kod zła w języku polskim.
Ha, powiem tak, to było jednak wyzwanie. Dla mnie było to wyzwanie, ponieważ od razu na początek, a co się będę krępował, nie lubię tego filmu i zastanawiałem się, dlaczego nie lubię tego filmu. O tym pewno powiem szerzej w dalszej części naszej audycji, ale to skłoniło mnie do tego, żeby przejrzeć internet. Co internet mówi na ten temat? Otóż skrajne są, naprawdę skrajne sądy. I jakoś tak dziwnie to budzi moje podejrzenia od razu. Ja wiadomo, paranoik, spiskowe teorie i tym podobne rzeczy, ale oficjalni recenzenci YouTube'owi na przykład bardzo chwalą ten film, zachwycają się. W komentarzach pod ich filmami te oceny są już brutalne i takie nie najlepsze, rzekłbym. Co więcej, przerzuciłem się również na recenzje pisane i tam bardzo podobnie. Dużo gadania, dużo mówienia, mnożenia słów, jakżeż to jest genialne kino i tak dalej. I proszę Państwa, tu się następuje zderzenie, ja często o tym mówię. Ja nie jestem filmoznawcą, nie jestem człowiekiem, który kocha kino bezgranicznie, dlatego że jest. Ja lubię kino, ponieważ ono dostarcza mi rozrywki, dostarcza mi czasami nawet tej skomplikowanej, pogłębionej, ale jednak rozrywki. Natomiast filmy takie jak ten, o którym dzisiaj mówimy, Kod Zła, to jest film, który tej rozrywki mi nie dostarcza. Owszem, pewne elementy w tym filmie wydają się ciekawe, natomiast Mnie to wykonanie, którym zresztą bardzo wielu recenzentów się zachwyca, że tam taka atmosfera, że takie wizje są. No tak, proszę Państwa, ale ten film ma jedną dla mnie, zanim powiemy o szczegółach, jedną zasadniczą wadę. Tak ludzie nie zachowują się, to znaczy już się tłumaczę z tego sformułowania. Ja rozumiem, że główna bohaterka ma jakieś cechy autystyczne, że ona tam nie bardzo z ludźmi i tak dalej, no ale sposób przedstawienia, narracja tego filmu jest taka, że chwilami jednak obraz, pewne wizualne treści przeważają nad akcją. Ja nawet nie czekam, żeby ta akcja toczyła się jakoś pośpiesznie albo jakoś szczególnie dynamicznie. No ale jednak, żeby się toczyła. Tymczasem mamy w tym filmie bardzo wiele obrazów takich, którymi się mamy zachwycać, wizyjnych. To są takie wręcz freski filmowe. No ale ja jestem mało czuły na tego rodzaju obrazy. Ja oczekuję jednak, że narracja, która wspomaga fabułę, ona jednak będzie mnie prowadziła w jakimś kierunku. Tymczasem tu jest masa różnych dłużyzn, różnych takich no, mniej lub bardziej zastanawiających wątków. Nie wiem, ile będziemy mówić na temat fabuły, ale powiem tylko jedno. Nam się sugeruje, że ten Nicolas Cage, czyli ta dziwna postać, mnie się akurat skojarzyła z, nie wiem, może ta wystająca broda, z tym głównym złolem z serii filmów Piła. On jakoś tak fizycznie też podobny był, ten Nicolas Cage. W każdym bądź razie ten Nicolas Cage, który jakoś jednak macza palce w tych zbrodniach, można mówić nawet o seryjnym zabójcy, my się dowiadujemy z filmu, że tam on właściwie nie zostawia jakichś śladów, a potem widzimy, że nie było szans, żeby on nie zostawiał żadnych śladów, więc albo technika kryminalistyczna w tamtej rzeczywistości jakoś szwankowała, albo znowu jest przerost formy nad treścią, czyli lekceważymy to, że w normalnym świecie logicznym, takim wręcz będącym zwierciadłem naszej rzeczywistości, no ta dziwna postać musiałaby zostawiać ślady, ale przyjmujemy, że ich nie zostawia, bo tak. Bo to pasuje do obrazu, bo mamy obraz niezwykle taki, który ma nami wstrząsnąć, ale nie za pomocą jakichś takich nam zrobią i się przestraszymy. Nie, tu nas reżyser straszy obrazami, przyciąganymi scenami, kadrowaniem takim, że mamy kadr i jakby mamy się spodziewać, że w tym kadrze pojawi się ktoś jeszcze, chociaż się nie pojawia i tak dalej, to wszystko Państwo znajdziecie, nie będę tego omawiał, to wszystko Państwo znajdziecie w różnych innych recenzjach. Podsumowując, mnie ten film nie zachwyca, absolutnie nie zachwyca.
No to nie zgadzamy się dzisiaj. Ja myślę, że nie będziemy za dużo mówić o fabule, bo po co komuś psuć seans, po co komuś psuć tutaj jakieś emocje. Także zakończmy, że ona, że tak powiem, ze swoim przełożonym odczytuje kod Longlegsa, no i starają się, że go, tak powiem, złapać. No to się wszystko mocno tam gmatwa, a finał to sobie już sami zobaczycie. I kiedy sobie już nieco powiedzieliśmy o tym filmie, to może przejdźmy dalej do tej części związanej z ocenami poszczególnych partii, poszczególnych elementów. W sumie to nie wiem, od czego zacząć. Ja tylko może jeszcze słowo powiem o inspiracjach, bo Longlegs się dzieje w latach 90. To mu nadaje pewnego kolorytu, chociaż na samym początku się zastanawiamy, gdzie oni na przykład mają komórki, ale wrócę do tych inspiracji. On uderza w czułe struny, ten film, związane z tak zwaną satanic panic, czyli paniką związaną z działaniem satanistów, okultystów, czyli to wyznawcy szatana, demonów, często działający pod ich wpływem, mają odpowiadać za szereg zbrodni, patologii, wynaturzeń, mają infiltrować elity i tak dalej. Satanic Panic w Stanach Zjednoczonych to jest bardzo długa historia. W Polsce kulminacja tego zjawiska miała miejsce w latach 90. na początku 2000, kiedy pojawiały się opowieści o tym diable, który jeździ czarnym samochodem, pojawiały się opowieści o rytuałach urządzanych na działkach, o kotach składanych w ofierze i tak dalej. Ale to były takie miejskie legendy, taka miękka strona tego zjawiska. W filmie Longlegs mamy to ukazane w sposób taki trochę bardziej twardy, namacalny. On oczywiście uderza w te struny, uderza w tą legendę miejską, tym bardziej, że Satanic Panic ma się nadal bardzo dobrze w Stanach Zjednoczonych, nawet wchodzi na arenę polityki. Druga sfera inspiracji, takich już bezpośrednich, to są niektóre filmy. Tutaj wymienię tylko jeden, bo gdybym wymienił drugi, to bym chyba trochę za dużo powiedział. Ten film, który mocno, że tak powiem, jest podobny do Longlegsa, to jest Sinister, ten pierwszy Sinister z Ethanem Hawke. W sumie to są tylko inni bohaterowie i trochę inna historia, natomiast rzeczywiście to wszystko jest dość mocno podobne, ale jeżeli macie wrażenie, że Longlegs to jest jakiś tam thriller kryminalno-psychologiczny, no to nie do końca, bo końcówka, albo inaczej, druga część tego filmu to nam pokazuje, że to, Marku, jest jednak horror. Horror może trochę psychologiczny, ale jednak... Tam się wszystko już w drugiej części i pod koniec kieruje w stronę nawet takiego paranormalno-demonicznego horroru, chociaż Longlegs no, pozostaje sobą, jest człowiekiem, jakby nie było, jest elementem pewnej intrygi. Tutaj się gryzę w język, żeby za dużo nie powiedzieć. Jeżeli chodzi o, to jest oczywiście moje zdanie subiektywne, duży, bardzo duży plus tego filmu, coś, co mnie urzekło i co sprawiło, że on mi się bardzo podobał, i może nawet do niego wrócę, to jest klimat i mroczność. To jest film miejscami mówię, kameralny. To jest film pochmurny, to jest film mroczny. Ta gra nastrojem trwa od początku, w sumie do samego końca, do ostatnich scen. Longlegs jest ładnie opowiedziany, osadzony w dusznym, mrocznym klimacie. Nie ma tam słońca, nie ma tam zbyt wiele światła. To znaczy, nie jest tak, że oni tam biegają w ciemności, jak w wielu amerykańskich horrorach, ale muszę powiedzieć, że pod tym względem wizualnym film jest niezwykle udany. Tylko, że jest ważna bardzo rzecz. On się dużo, dużo lepiej prezentuje na dużym ekranie. Najlepiej w kinie, na dużym telewizorze nie sprawdzałem. Natomiast na małym ekranie, na ekranie komputera, no jest ogromny problem z odbiorem tego klimatu. Nie można po prostu w ten film do końca wsiąknąć na takim małym ekranie. Także pamiętajcie o tym, jeżeli będziecie oglądać Longlegsa. Zresztą to nie jest pierwszy film, kiedy forma odbioru wpływa na ocenę.
Oj, westchnąć sobie muszę, bo ten film bywa w wielu recenzjach porównywany na przykład do Milczenia owiec. Proszę Państwa, no naprawdę, ja życzyłbym temu filmowi, żeby on naprawdę był podobny do Milczenia owiec. Dlaczego? Dlatego, że w Milczeniu owiec mamy fabułę, która nas przykuwa. Mroczność jest również i ona w niczym nie przeszkadza fabule. Tymczasem w Kodzie zła, to znowu moje subiektywne wrażenie, ta mroczność, te obrazy, ta psychologia tak bardzo przeszkadza fabule, że chwilami zaczynamy się zastanawiać, o co tutaj właściwie chodzi. I to nie ze względu na to, że jakoś tam wszystko jest spierdzielone, tylko pewne sceny się ciągną i właściwie można zadać pytanie, ku czemu zmierzamy? Owszem, dostajemy później odpowiedź taką cząstkową, no ku temu, jeszcze trochę, ale w gruncie rzeczy to jest film, który jeśli chodzi o fabułę, to ona ustępuje temu, o czym Piotrze powiedziałeś, czyli pewnej wizyjności, pewnemu nastrojowi, tam gra nastrojem rzeczywiście funkcjonuje, a mnie to, mówiąc szczerze, mało kręci. Ja oczekuję po filmie historii i zastanawiam się, bo ta historia tutaj jest, żeby już nie być takim jednostronnym. Ta historia tutaj jest i jak się ją dobrze wyciągnie z tego filmu, to ona nawet chwilami jest ciekawa. Tylko zastanawiam się, czy reżyser, który okrzyknięty jest, i o to od razu mówię uczciwie, że okrzyknięty jest przez wielu recenzentów geniuszem kina, który zrobił przełom i wreszcie w tym roku pokazał się pierwszy horror, który można oglądać. Zostawiam to bez komentarza, ja jednak poczekam na jakiś inny. No ale do czego chcę nawiązać? Otóż ten film nam, jego reżyser moim zdaniem poświęcił fabułę na rzecz tej wizyjności, tego straszenia nas bez straszenia. Tutaj nie ma tego przysłowiowego i się bójcie. Nie, tego tutaj nie ma. Mamy grę światłem, mamy grę obrazem, kadrem, tak jak już mówiłem, ale no, wybaczcie Państwo, ja może jakiś nieczuły jestem albo mało się wzruszam na tego typu obrazach, ale ja jednak oczekuję, że mi reżyser opowie historię. A jeśli ja mam sobie tę historię wyłupywać z jego arcydzieła, to zastanawiam się, czy te półtorej godziny, nieco ponad półtorej godziny, poświęcone na oglądanie tego arcydzieła, czy warte jest tej historii? Bo ja jakby idąc za radą Piotra, nie będę tej historii opowiadał, ale czy ta historia naprawdę jest tak straszna i tak przerażająca i w ogóle taka że warto te obrazy, te smuty różne, tę panią detektyw, która gdzieś tam kartki rozkłada i śledztwa dokonuje. I no dziwne tam się rzeczy dzieją. Moim zdaniem niektóre z nich są oderwane od rzeczywistości, nawet jeśli przyjmiemy, że pani detektyw ma jakieś ekstra zdolności, to jednak jest dziwne. No dobrze, przyjmijmy tę poetykę, że w ogóle tam jest dziwnie. To tam jest dziwnie, ale nie w taki sposób, inaczej. Mnie ten film nie straszył, nie przerażał. Być może ja mam stępioną wrażliwość albo jakiś taki mało się wzruszam. Ja jednak oczekuję, że horror, jakiś film grozy będzie mnie straszył. Tymczasem tutaj ja nie czułem się przestraszony. Czułem się chwilami zaciekawiony. Tak, bo tam pojawiają się wątki, no ale rzadko niestety, które przyciągają, budzą zainteresowanie i mówią, ciekawe, coś się dzieje, no ale to wszystko, żeby przejść z jednej wysepki zainteresowania do drugiej wysepki zainteresowania, no to trzeba poświęcić trochę czasu, a tam dostajemy obrazy, wizyjność jakąś, jakieś światło zafałszowane. Teraz w ogóle jest modne w kinie operowanie światłem nie z tej ziemi, znaczy jakieś barwy, jakaś ta taśma jest, nie, teraz się już na taśmie nie kręci. W każdym razie obraz jest jakoś przekoloryzowany w jedną, w drugą czy w dziesiątą stronę. Mnie to ani nie straszy, ani nie ekscytuje. Powtarzam, ja tym filmem nie czułem się przestraszony, zainteresowany czułem się od czasu do czasu, a rozwiązanie, które dostajemy, ktoś by powiedział, no jeszcze jak mamy taki artystowski film, to niech to rozwiązanie będzie jakieś takie otwarte, albo może nie, rozwiązanie jest w gruncie rzeczy tak jak w horrorze klasy B, czyli wszystko się wyjaśnia, wszystko wiadomo właściwie. No nie wiem, ale ja nie czuję mięty do tego filmu.
Ja nie uważam, żeby to był film związany z tak zwanym arthouse'em. Nie, ono po prostu taką stylistykę, tam nie ma... Nie przeholowano według mnie z jakimiś środkami wyrazu. To się da obejrzeć, to nie nudzi, może tam gdzieś troszeczkę. Coś jeszcze chciałem powiedzieć takiego ważnego i mi umknęło. Aha, o tym milczeniu owiec. No ja się nie zagłębiałem aż tak mocno w recenzję na temat Longlegsa, ale powiem ci, że to trochę jest przesada. To nie jest film tego typu, a i to nie jest też ta półka. To jest po prostu całkiem dobry horror, ale nie szedłbym tak daleko. Horrory są dobre, mogą być dobre, ale one zawsze odstają od tego kina głównego nurtu. Jakby nie było, może poza kilkoma wyjątkami. One nigdy też nie budzą zachwytów, one mogą się podobać, one czasami są, wiesz, sztucznie tam napompowane, na przykład jak ta seria Conjuring, która była tak, o, jaki to tam wielki miał być horror. Także to też jest taki gatunek, który trzeba oceniać trochę w oderwaniu od całej reszty. Jeżeli chodzi o tak zwany plot i opowiedzianą historię, no ja tutaj mam pewne uwagi i one się wiążą z tym, że ten film jest niejednorodny bardzo. To znaczy się, on się składa w ogóle tak jakby z kilku części i końcówka dla mnie była mocno rozczarowująca, to znaczy jakby to były w ogóle dwa zupełnie różne filmy. Do połowy mniej więcej coś naprawdę obiecującego, w połowie już tak idącego w dziwnym kierunku, natomiast sama końcówka, no nie będę tutaj za dużo zdradzał. Są takie momenty, kiedy sobie widz zadaje pytanie, no ale jak to tak? Jak to się mogło tak wydarzyć? Co tu się wydarzyło? Jak to w śledztwie takie rzeczy? Niektóre zachowania bohaterów po prostu, niektóre wydarzenia nie są do końca oczywiste. Są nierealistyczne czasami po prostu, albo nawet, nie chcę użyć słowa głupie, ale coś tutaj jest nie tak. Znaczy się, można też do tego podejść w ten sposób, że można to, co się dzieje na ekranie, kupić albo nie. Tak samo może się nam podobać zakończenie albo nie. Tylko znowu, Marku, powraca do mnie to, że to zakończenie, ono stylistycznie nawet, ono jakąś wymową odstaje od tego, co mieliśmy na początku. Ja mam takie wrażenie, że po prostu twórcy Longlegsa w pewnym momencie się zorientowali, że ten film będzie zbyt mało poruszający dla amerykańskiego masowego widza i zrobili takie zakończenie, które tutaj się znowu gryzę w język, bo nie chcę wam za dużo zdradzić. To zakończenie skrywa w sobie bardzo wiele inspiracji klasycznymi horrorami różnego rodzaju i starymi i nowymi. Nie powiem więcej, bo to by było zbyt przejrzyste. Nie chcę wam po prostu psuć zabawy, dlatego że bez względu na to, co tutaj padło, zostało powiedziane, ja uważam, że ten film, no, nie to, że wypada obejrzeć, ale nie będzie to taka żenada jak w przypadku wielu innych, które oglądaliśmy. Ja cały czas uważam, że przynajmniej do pewnego momentu ten film jest udany. Udana jest na pewno do samego końca kwestia budowanego klimatu. Sensem jest różnie. To może być jeden z lepszych horrorów ostatnich lat, ale tylko dlatego, że te horrory są po prostu jakie są. A przerzuciliśmy tego chociażby w naszym programie naprawdę dużo. Także Longlegsa się fajnie ogląda do pewnego momentu, a już gdzieś tak od połowy to się robi dziwne. Dziwna się robi ta historia i powiem ci, że dla mnie to tak wygląda, że oni się zorientowali, że gdyby ten film pociągnąć w oryginalną stronę, że gdyby zrobić z niego taki horror dający do myślenia, horror psychologiczny, nawet już dajmy na to skręcający w kierunku tego Milczenia owiec, chociaż to absolutnie nie jest nic podobnego, to nie byłoby sukcesu, nie byłoby kasy. A tak, no, posklejano, wyszedł taka hybryda nam wyszła, ale mimo wszystko się to dobrze ogląda. Jeszcze taka rzecz, no co do postaci i co do aktorów. Wspomniałeś tu o głównej bohaterce, która jest, powiedzmy, nieco wycofana. Mogą się pojawić zarzuty, że to na przykład niewystarczająco utalentowana aktorka do tej roli. De facto jednak chyba mamy do czynienia z bohaterką, która jest no taka mocno wyautowana, powściągliwa, jak to się ładnie mówi, ale ciągnie ten film kolorystyką, ekstrawagancją Longlegs, czyli Nicolas Cage, mocno ucharakteryzowany, nie przypomina siebie. Przypomina raczej członka zespołu Kiss, trochę Violette Villas, podałeś tutaj też inne podobieństwa. Podobał mi się w tej roli, nie powiem. No ale to zresztą po raz kolejny mówię, tu nie ma zarzutów o realizację. Jest zarzut o historię. Film mi się podobał, bo dobrych horrorów jest mało, ja go zaliczam do udanych. Można tą historię kupić albo nie. Tak samo jest z filmem Sinister i szeregiem innych klimatycznych horrorów. Kiedy my je oglądamy i nie pytamy, to jest okej. One są fajne, ale mają minusy. Pomimo wszystko się to ogląda dobrze, bo tworzą pewną otoczkę. No i to chyba tylko tyle. No, ja myślę, że tak, film jest dobry, ale niekiedy się przesadza w internecie z ocenami. Może to jest wynikiem tego, rezultatem tego, że po prostu dawno nie było dobrych horrorów, z wątkiem demonicznym i paranormalnym, bo one są po prostu w ostatnich latach strasznie, strasznie kiepskie. Tutaj jednak mamy coś nowego. Tyle, że kiedy rozbieramy tą historię na czynniki pierwsze, nawet za bardzo nie musimy natrudzić, kiedy po prostu to uważnie oglądamy, to jak powiedziałem, zaczynamy sobie zadawać pytanie, no ale co tu się w zasadzie odpierdzieliło przed chwilą?
Ja powiem tak, widziałem w ostatnich dniach takiego mema w internecie, że Hollywood znalazło wreszcie sposób na piratów, którzy bez ich pieczątki oglądają ich dzieła. Po prostu kręcą tak złe filmy, że ludzie nie chcą tego oglądać. Ja w przeciwieństwie do ciebie wcale nie uważam, że to jest dobry film. Znaczy inaczej, w kategoriach, w których ja rozpatruję filmy, to nie jest dobry film, bo on nie opowiada historii. On ją niejako usiłuje w nas zaindukować właśnie tymi obrazami, tym nastrojem, tymi sugestiami, które się tam pojawiają. Tam nie ma prostej historii, ale nie rozumianej jako historia prostacka, tylko prostej w sensie podania albo w sensie później podsumowania. Bo rozumiem, że czasami historia nawet prosta może być podawana, narracja może być zbudowana w taki sposób, że ona wcale prosta, przynajmniej na początku się nie wydaje. Tutaj dostajemy obraz, który, no właśnie, narracja coś próbuje budować, to są te wszystkie sceny, które mają być nastrojowe, we mnie budziły jednak ziew chwilami, a akcja, to ta historia, którą ma nam być opowiedziana, ta historia, ona w gruncie rzeczy jest bardzo, ale to bardzo prosta i ona tak naprawdę, już pojadę z grubej rury, ona naprawdę mogłaby być horrorem klasy B, Z nawet, bo to nie jest nic takiego, co Państwa zaskoczy. To jest historia, powiedziałbym, bardzo prosta. Ona się buduje właśnie dzięki tym zabiegom filmowym, dzięki temu światłu, kadrowaniu, nastrojowi dosyć obsesyjnie wywoływanemu przez reżysera. Ja tego nie kupuję po prostu. Dla mnie kino, które gra tylko i wyłącznie nastrojem, obrazem, a nie historią, którą opowiada, to nie jest kino, którym ja się zachwycam. Macie Państwo dzisiaj orzech do zgryzienia. Dwie skrajnie, zupełnie skrajnie brzmiące oceny. Sami będziecie musieli Państwo rozstrzygnąć, do którego z nas jest Państwu bliżej. Ja sądzę, że nie będzie jednoznacznej odpowiedzi. Myślę, że tak jak my podzieliliśmy się w dzisiejszej audycji, tak i Państwo chyba się podzielicie.